Słuchajcie, radia RMF 24. My teraz przenosimy się do Francji. Tam w Zgromadzeniu Narodowym, czyli w niższej izbie parlamentu Francji, rozpoczęły się obrady nad dwoma wnioskami o wotum nieufności wobec rządu premiera Sébastiena Lecornu. Debata rozpoczęła się od wystąpień posłów skrajnie lewicowej Francji nieujarzmionej, która złożyła jeden z wniosków. Drugi złożyła, tak to określmy, skrajna prawica. A z nami jest Michel Viatov, dziennikarz, były szef biura AFP w Polsce. Witam serdecznie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No i zacznijmy od pytania, czym ta debata się skończy. Oba ugrupowania zapowiadają głosowanie za wnioskami o nieufność, ale wyliczenia francuskich dziennikarzy i ekspertów są takie, że chyba odrobinę do tego wotum nieufności zabraknie.
Wydaje się, że zabraknie około 20 głosów. Będzie to uzyskane dzięki temu, że nowy nasz premier, pan Sébastien Lecornu, zrobił poważne ustępstwa wobec partii socjalistycznej i partia socjalistyczna w ogromnej większości nie zagłosuje za wotum nieufności. To pierwsze wotum skrajnej prawicy prawdopodobnie będzie miało stosunkowo mało głosów, ponieważ lewica skrajna, która też by chciała obalić rząd, nie zagłosuje za nim. To drugie wotum nieufności skrajnej lewicy będzie poparte także przez skrajną prawicę, no ale tutaj właśnie tych socjalistycznych głosów zabraknie. No, w związku z tym skrajna lewica oskarża socjalistów o zdradę, natomiast tak rząd, jak i socjaliści uważają, że kryzys, w którym w tej chwili Francja jest pogrążona, należy zakończyć i że pewna doza stabilności jest konieczna. W związku z tym trzeba uchwalić budżet, bo to przede wszystkim chodzi w tej chwili o uchwalenie budżetu.
No właśnie, bo na czym miałby polegać koniec tego kryzysu? Bo poza uchwaleniem budżetu rozumiem, że i poza tym, że Sébastien Lecornu będzie nadal pełnił obowiązki premiera, to takiego pełnego wyjścia z tego kryzysu, o którym mówimy, czyli po prostu stałego nowego premiera, to Francja wciąż nie będzie miała.
Oczywiście. Większość komentatorów mówi, że ten rząd co prawda ma pewne szanse, żeby budżet wprowadzić, ale jest kruchy. I prawdopodobnie już sama debata budżetowa będzie dla niego bardzo trudna. On zaproponował dość ambitny budżet, bo o co tutaj chodzi? Chodzi o wyjście z tendencji do coraz głębszego zadłużenia Francji i taki jest projekt prezydenta Macrona, do którego on jest bardzo przywiązany i za tym celem idzie także Lecornu, z tym, że usiłuje on przedstawić budżet nieco bardziej zrównoważony niż ten poprzedni, na którym padł jego poprzednik François Bayrou. Także ten budżet na pewno będzie ciężki do przeprowadzenia. Lecornu proponuje, żeby w przyszłym roku zadłużenie Francji spadło z ponad 5% produktu krajowego brutto do 4,7%. No ale prawdopodobnie chodzi tutaj o margines do negocjacji, w czasie tych negocjacji budżetowych, komu obciąć podatki, komu dać więcej pieniędzy w takim czy innym wymiarze, zapomóg czy może emerytur, no to prawdopodobnie Lecornu tam będzie jeszcze robił jakieś ustępstwa, żeby ten budżet przepchnąć, a musi to zrobić przed 31 grudnia, bo jeżeli się nie uda budżetu przeprowadzić do końca roku, to wtedy automatycznie przyjmuje się budżet zeszłego roku, a tego nikt nie chce.
No dobrze, ale pytanie, czy to rzeczywiście, bo pan mówi o tym, że te cięcia, czy te przesunięcia mają być niewielkie, czy to jest rzeczywiście zmiana, która ten budżet może uratować? I czy Francuzi, wyborcy zarówno skrajnej lewicy, jak i skrajnej prawicy, ale także innej partii, są rzeczywiście gotowi na wyrzeczenia, których cięcia wymagają?
No, to jest trudno bardzo ocenić. Francuzi mają trochę dość tych szybkich zmian rządów i premierów, więc opinia publiczna być może skłania się do tego, żeby jednak ten budżet przeprowadzić, bo od tego zresztą zależą rozmaite świadczenia, które oni będą otrzymywać. Co prawda, w tych środkach oszczędnościowych, które Lecornu proponuje, jest także tak zwany biały rok. Biały rok to znaczy, że emerytury, zapomogi czy zasiłki rodzinne nie zwiększą się jak powinny automatycznie w związku z inflacją, tylko będą stosowane wedle tego samego systemu, co w tym roku. No ale to jeszcze nie jest takie bardzo boleśne. a jednak Le Corbusier zrobił tutaj wielkie ustępstwo dla lewicy, zresztą mówiąc to, robi to wbrew swojemu przekonaniu, to znaczy zamroził na jakiś czas do wyborów prezydenckich, które będą w 2027 roku, zamroził reformę wieku emerytalnego. A ta reforma wieku emerytalnego to był główny temat, który rozwijały wszystkie partie opozycyjne. No i to powinno w jakimś sensie doprowadzić do tego, że jakiś, no kruchy, ale jednak możliwy kompromis jest na horyzoncie.
Pytanie, czy możliwe są w tej chwili wcześniejsze wybory? Oczywiście gdyby to wotum nieufności zostało przegłosowane, no to wtedy one są najbardziej prawdopodobne. Ale czy w innej sytuacji, jeśli ono nie zostanie przegłosowane, to widmo wcześniejszych wyborów się oddala?
Ono się z lekka oddala, ale nie znika. Dlatego, że zwłaszcza skrajna prawica, partia pani Marine Le Pen, która chciała być kandydatem na prezydenta Francji, mówi, że jeżeli nie teraz przeprowadzimy wotum nieufności, to zaraz później przy najbliższej okazji. Prawda? Więc jeżeli by się na przykład część socjalistów zbuntowała, albo nie daj Boże, część takiej tradycyjnej prawicy, której już niewielka część popiera skrajną prawicę, ale jest tam też trochę ludzi, którzy są niezadowoleni, bardzo niezadowoleni z tego, że reforma wieku emerytalnego jest zamrożona. Dlatego, że dla prawicy ta reforma była konieczna i można zrozumieć jej argumenty, prawda? Bo tutaj chodzi o to, że Francja, jak wiele krajów europejskich czy zachodnich, się starzeje, emerytury kosztują coraz drożej, a dzieci, które kiedyś na te emerytury będą płacić składki, jest coraz mniej. Więc ta prawica też nie do końca ufa temu prawicowemu centrum, któremu dowodzi Sébastien Lecornu, i kto wie, czy ktoś by tam się nie mógł kilku albo kilkunastu posłów przyłączyć do jakiegoś przyszłego głosowania, przyszłego wotum nieufności. Także kompletnie, a prezydent Macron powiedział, że gdyby rząd padł, no to on wtedy zrobi to, co nakazuje mu odpowiedzialność za jego funkcję. Co to dokładnie znaczy, to nie powiedział, ale prawdopodobnie chodzi tu o rozwiązanie parlamentu jeszcze raz.
No dobrze, ale pytanie, czy takie ponowne rozwiązanie parlamentu i ponowne wybory doprowadziłyby rzeczywiście do rozstrzygnięcia, bo jak się patrzy na sondaże, patrzy się na scenę polityczną, to można odnieść wrażenie, że Francja, tak jak Izrael kilka lat temu, tak jak Bułgaria kilka lat temu, znajduje się w takim specyficznym klinczu. To znaczy trudno wybrać większość. Ja już zostawiam oczywiście pytanie, czy skrajna lewica i skrajna prawica byłyby dobrym rozwiązaniem dla Francji i dla Europy. Ale trudno znaleźć takie rozstrzygnięcie, które rzeczywiście dałoby władzę jednej ze stron.
Tak, oczywiście ma pan absolutną rację. Francuski parlament jest podzielony na trzy bloki, które absolutnie nie chcą ze sobą współpracować. Prawda? Skrajna prawica, skrajna lewica i takie lekko prawicowe centrum. W związku z czym nowe wybory prawdopodobnie doprowadziły do powtórzenia tej sytuacji. Chyba, że Francuzi, mając już zupełnie dość tych powtarzających się przesileń i kryzysów, zagłosowaliby jeszcze bardziej silnie na skrajną prawicę. I być może, nie wiadomo, o czym wtedy by myślał prezydent Macron, powierzyłby on stworzenie rządu komuś ze skrajnej prawicy, być może w koalicji z częścią tradycyjnej prawicy. No, to byłoby coś w historii Francji zupełnie nowego i dokąd by to doprowadziło, trudno bardzo powiedzieć. No, jednak taka możliwość jest przez niektórych komentatorów, prawda, wspominana.
A co z Marine Le Pen? Bo pan oczywiście wymienił ją jako, no, jako potencjalną, czy jako liderkę tego ugrupowania, ale ona cały czas jest zagrożona wyrokiem, znaczy, który uniemożliwi jej startowanie w wyborach prezydenckich.
Tak, więc ona złożyła apelację od tego wyroku i w przyszłym roku ta jej apelacja będzie rozważona przez sąd w Paryżu. Być może jest jakaś szansa, że zdejmie z niej tą karę, która jej zabrania uczestniczenia w wyborach, i równie możliwe jest, że nie zdejmie, prawda? Dlatego, że to, co było jej zarzucane, zostało dość wyraźnie udowodnione, więc całkiem jest możliwe, że ta kara pozostanie w mocy. Niemniej, wydaje mi się, że Marine Le Pen ma nieco dalej idącą perspektywę polityczną. Ona myśli, że myślę, żeby się zgodziła żeby nie być kandydatem w wyborach prezydenckich za cenę dojścia jej partii do władzy. Kandydatem wtedy byłby jej młody współpracownik, który jest w tej chwili przewodniczącym jej partii, Jordan Bardella, zdolny bardzo polityk, dobry mówca, a gdyby jej partii udało się teraz dojść do władzy i chwilę porządzić w sposób dość rozsądny, to by z pewnością bardzo wzmocniło szanse jej kandydata, albo jej kandydatury, gdyby sąd na to pozwolił, w wyborach w 2027 roku.
Ale to też pokazuje, że to Zgromadzenie Narodowe, dawny Front Narodowy, czyli dawna partia rodziny Le Penów, tak o niej mówiono, ona także przechodzi pewne zmiany, to znaczy no, rodzina Le Penów siłą rzeczy musi z części tej władzy zrezygnować.
Znaczy, oczywiście, z tym, że no, Marine Le Pen jest ciągle tą główną twarzą i liderką, prawda? Natomiast ona przeprowadziła to, co można nazwać oddemonizowaniem tej partii, prawda? Jej ojciec, który tę partię stworzył i przez wiele lat prowadził, oparł swoją działalność polityczną o gwałtowne ataki na rząd i na pozostałą klasę polityczną. Marine Le Pen postanowiła zmienić partię tak, żeby wydała się ona dość poważnym kandydatem do władzy. I dlatego zmieniła na przykład, co było dla Francuzów bardzo ważne, zmieniła swoje nastawienie do Unii Europejskiej, prawda? Jeszcze kilkanaście lat temu mówiła, że z Unii trzeba wyjść, Francja powinna odejść od euro i wrócić do franka, do dewizy narodowej i jakoś to wszystko powoli wycichło i w tej chwili już mówi ona tylko o tym, jak niektóre inne partie prawicowe, na przykład premiera Węgier Orbana, o tym, że Unia Europejska jednak jest ważna, tylko trzeba ją jeszcze trochę zmienić, prawda?
Ja mówię raczej o tym, że Jordan Bardella, no, mimo że to jest młody polityk, bardzo młody, ze stosunkowo słabym wykształceniem, to on, kiedy został namaszczony przez Marine Le Pen, w zasadzie przejął jej poparcie, nie musiał go budować od nowa. To znaczy, że tu nie sama Le Pen jest kluczem, tylko niezadowolenie Francuzów, części Francuzów z sytuacji, w jakiej znajduje się ich państwo.
Ale oczywiście, no, na tym wygrywają wszystkie partie opozycyjne w wielu krajach, prawda, że głosuje się nie tylko za nimi, ale także przeciwko tym, którzy są u władzy. Ponieważ w ciągu ostatnich lat, powiedziałbym, niechęć do prezydenta Macrona i do jego partii, i do partii, które go popierają, bardzo we Francji wzrosła, tym bardziej od rozwiązania parlamentu dwa lata temu, na tym także oczywiście korzysta. Tak skrajna prawica, jak i skrajna lewica. I na tym skorzysta prawdopodobnie czy Marine Le Pen, czy Jordan Bardella przy najbliższych wyborach prezydenckich. Czy to wystarczy, żeby wygrali? No tego nie można powiedzieć, dlatego że już w historii Francji widzieliśmy kilkakrotnie, że w momencie, kiedy skrajna prawica miała dojść do władzy, wszystkie pozostałe partie tworzyły tak zwany front republikański, żeby temu zapobiec. Czy to się jeszcze raz powtórzy? Trudno bardzo przewidzieć.
Bardzo dziękuję, Michel Viateau, dziennikarz, były szef biura AFP w Polsce, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.